Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o staraniach zawartych w ostatnio przyjętym przez Komisję Ochrony Środowiska i Zdrowia Parlamentu Europejskiego dokumencie dotyczącym poprawy zdrowia psychicznego obywateli Unii Europejskiej. Od dawna w Parlamencie Europejskim alarmowani jesteśmy wzrostem do około 30% zaburzeń psychicznych wśród ludności zamieszkujących kraje członkowskie Unii. Jak napisano, problemy dotyczące zdrowia psychicznego są w Europie powszechne, gdyż co czwarta osoba doświadcza ich co najmniej raz w życiu, a wiele kolejnych osób odczuwa je pośrednio. Osobnym problemem są samobójstwa, stanowiące nadal istotną przyczynę przedwczesnej śmierci. Rocznie w Unii Europejskiej samobójstwo popełnia 59 tysięcy osób, spośród których w 90% podłożem są zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresja, która dotyka, jak napisano w uzasadnieniu, co szóstą kobietę. Aż w 9 na 10 przypadkach zaburzenia psychiczne, szczególnie często takie jak depresja, poprzedzają targnięcie się na życie. W wielu strategicznych dokumentach Unii Europejskiej podkreślano znaczenie zdrowia psychicznego, a także zaznaczono, że wartość dodana wspólnotowej strategii zdrowia psychicznego polega głównie na zapobieganiu. To prawda, że znacznie korzystniejsze jest zapobieganie zaburzeniom, jednak wspólnotowa strategia z naszego punktu widzenia zdaje się nie tylko zaprzeczać zapobieganiu, a nawet wręcz stymulować powstawanie zaburzeń psychicznych. Pozbawianie ludzi pracy, niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw, propagowanie swobody seksualnej, antykoncepcja i aborcja, wolne związki, liberalne podejście do narkomanii to tylko niektóre stymulatory zaburzeń. Nie zapobiega zaburzeniom psychicznym panoszący się liberalizm zaprzeczający wszelkim zasadom etycznym wraz z walką z Panem Bogiem, a szczególnie z Kościołem katolickim. Chociaż słusznie zauważono, że problemy społeczne i gospodarcze potęgują problemy dotyczące zdrowia psychicznego oraz że wskaźniki stanu zdrowia psychicznego są gorsze w grupach słabiej uprzywilejowanych, jednak tego rodzaju zapisy nijak się mają do prowadzonej polityki wraz z wolnym rynkiem jedynie dla silnych i bogatych, bez skrupułów niszczących mniejsze podmioty, a nawet całe państwa. W dokumencie zwraca się uwagę na społeczne koszty finansowe złego stanu zdrowia psychicznego, które szacowane są na 3-4% produktu krajowego brutto państw członkowskich. Poza tym, jak napisano, w większości tych wydatków powstaje poza sektorem ochrony zdrowia i wynika głównie z częstej nieobecności w pracy, niezdolności do pracy, a także wczesnego przechodzenia na emeryturę. Osobnym problemem jest polityka odchodzenia od długotrwałej, zinstytucjonalizowanej opieki psychiatrycznej w większości krajów Unii Europejskiej, co jednak nie znajduje rozwiązań na rzecz wsparcia umożliwiającego życie w społeczeństwie. Cały ten proces likwidacji dużych zakładów psychiatrycznych przebiega bez właściwego planowania, odpowiednich zasobów i mechanizmów kontroli, czemu towarzyszą cięcia budżetowe, zwłaszcza w biednych krajach członkowskich, także w Polsce, wpływające na pozbawienie możliwości leczenia psychiatrycznego oraz dostępu do leków. Wiele deklaracji omawianego dokumentu jest słusznych, jak choćby ten, że zdrowie psychiczne i fizyczne są równie ważne i wzajemnie od siebie zależne, to jednak zaburzenia psychiczne są często niediagnozowane albo nawet lekceważone, albo nieodpowiednio leczone. Tylko kilka państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożyło programy zapobiegania i chociaż słusznie zaznaczono, że fundamenty zdrowia psychicznego na całe życie powstają w ciągu pierwszych kilku lat życia danej osoby, zapomniano jednak, że polityka przeciwna życiu jest tego zaprzeczeniem. Wiadomo już dzisiaj, że wiele zaburzeń psychicznych może mieć początek nawet przed urodzeniem w łonie matki, a nawet dobrostan psychiczny zależy od sytuacji w rodzinie przed planowaniem potomstwa, od stosunku rodziców i motywów posiadania potomstwa, które nie powinno zależeć od zachcianek posiadania dziecka, na własność jako rzecz czy element swojego zabezpieczenia albo rozrywki. Już dawniej apelowałam na Komisji Kobiet i Równouprawnienia, że nie może być zdrowego społeczeństwa, jeśli według statystyk co trzecie dziecko w Unii Europejskiej rodzi się ze związków pozamałżeńskich. Na pewno nie poprawią zdrowia psychicznego małżeństwa jednopłciowe, a wychowywane w takich małżeństwach dzieci mają niewielkie szanse na normalny rozwój. Cywilizacja śmierci stymuluje także starzenie się ludności Unii, pociągając za sobą częste występowanie zaburzeń neurodegradacyjnych, szczególnie choroby Alzheimera, Parkinsona, a także innych rodzajów zaburzeń poznawczych i otępienia. W dokumencie zauważono istnienie nierówności w zakresie zdrowia psychicznego między państwami członkowskimi, jak i wewnątrz poszczególnych państw członkowskich oraz podkreślono rolę zwalczania stygmatyzacji i wykluczenia społecznego wraz z intensyfikacją działań zapobiegawczych i samopomocy oraz potrzebą zapewnienia wsparcia odpowiedniego leczenia osobom cierpiącym na problemy związane ze zdrowiem psychicznym, ich rodzinom i opiekunom. Dokument wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości znaczenia dobrego stanu zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród pracowników opieki zdrowotnej, w grupach docelowych, także wśród rodziców, nauczycieli, podmiotów świadczących usługi społeczne i prawne, pracodawców, opiekunów, a zwłaszcza w społeczeństwie jako całości. Są tam także apele o podnoszenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i związków między zdrowiem psychicznym a życiem w zdrowiu, o czym wielokrotnie już wcześniej przypominałam w swoich programach, zwłaszcza, że fundamentalne znaczenie odgrywa tutaj wiara i przestrzeganie norm moralnych. Niestety w dokumentach unijnych nie wspomina się, a nawet neguje normy i zasady moralne poprzez wprowadzanie nieetycznych i zwłaszcza liberalno-nowo-lewicowych zachowań. Za chwilę będę kontynuować. Jeśli według dokumentu kładzie się nacisk na zapobieganie chorobom psychicznym poprzez interwencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem grup najsłabiej uprzywilejowanych, to powinno mieć to odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż Komisja Europejska i Parlament ma narzędzia prawne i możliwości ustanowienia norm prawnych w celu zapobiegania utracie pracy, wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa i przeciwdziałanie innym ważnym czynnikom ryzyka. Zalecenia zawarte w dokumencie nie tylko powinny polegać na korzystaniu z mechanizmów finansowania 7 programu ramowego do prowadzenia większej liczby badań w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale powinny być przestrzegane podstawowe zasady przede wszystkim wspierania rodziny, a nie jej degradacji. Potrzeba pomocy rodzinom wielodzietnym, pomocy w adopcji, zamiast wspierania in vitro, antykoncepcji czy prawa zezwalającego na zabijanie dzieci nienarodzonych. Poprawa zdrowia psychicznego to pomoc w stabilizacji ekonomicznej społeczeństwa, nie tylko wzbogacanie bogatych globalistycznych koncernów. To zwłaszcza poprawa warunków pracy, działania w celu zmniejszenia bezrobocia wraz z daniem perspektywy rozwoju zawodowego zamiast traktowania ludzi jak siłę roboczą. Nie wystarczy tylko wzywać państwa członkowskie, by optymalnie wykorzystywały dostępne zasoby wspólnotowe i krajowe do wspierania zdrowia psychicznego i organizowania programów uświadamiających i szkoleniowych dla wszystkich osób zajmujących kluczowe stanowiska z punktu widzenia propagowania wczesnej diagnozy w dziedzinie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, czy dawania osobom z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego dostępu do odpowiedniej edukacji, szkoleń, zatrudnienia oraz zapewnienia wsparcia dostosowanego do ich potrzeb lub świadczenia dobrych, jakościowo i skutecznych dostępnych usług w zakresie zdrowia psychicznego. Nie pomogą wezwania do wdrażania pakietu europejskiego i propozycji europejskiego planu działań na rzecz zdrowia, dobrego samopoczucia obywateli w sytuacji, gdy w Polsce już od lutego mamy płacić za energię elektryczną więcej niż Niemcy, zarabiający średnio przynajmniej 2 albo 4 razy więcej. W Unii Europejskiej zwykle tylko 30% energii produkowanych jest z węgla, natomiast w Polsce 90% i rząd nie musiał się zgadzać na takie rozwiązania, które drastycznie podniosą koszty życia, nawet ponad 200%, co doprowadzi większości społeczeństwa na granicę nie tylko biedy, ale i ubóstwa. Podczas dostosowania do warunków narzucanych w Unii miliony ludzi straciło pracę. Wobec upadku wielu dziedzin przemysłu stoczniowego, kopalni, hutnictwa, włókienniczego i wielu innych dziedzin wraz z przymusem emigracji za granicę. Na pewno nie wystarczy wdrożenie międzysektorowych programów zapobiegania samobójstwom albo propagowanie zdrowego stylu życia ograniczających czynniki ryzyka, osób, które usiłowały popełnić samobójstwo, wobec legalizacji narkotyków i braku zakazów czy nakazów w dziedzinie uzależnień. Utworzenie regionalnych sieci informacyjnych dla pracowników służby zdrowia, użytkowników usług, ich rodzin, placówek edukacji i miejsc pracy, a także organizacji lokalnych społeczności w celu zmniejszenia częstości występowania depresji i zachowań samobójczych również nie wystarczą, gdy ludzie tracą pracę, zmuszani są do emigracji wraz ze wzrostem nowego zjawiska, jakim jest eurosieroctwo. Wspieranie pracowników szkół, tworzenie zdrowego klimatu i stosunków między szkołą, rodzicami, a podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne i społecznością, lepsza integracja społeczna młodych ludzi, jak to jest napisane w dokumencie, nie pomoże w sytuacji biedy, braku środków do życia wraz z brakiem możliwości leczenia oraz szerzeniem się dewiacji i promowaniem hedonizmu. Nawoływanie do wspierania ludzi bez pracy, a także inne apele zawarte w dokumencie wydają się jedynie myśleniem życzeniowym przy wspólnotowej polityce. Nie wystarczą deklaracje o konieczności planowania systemów opieki zdrowotnej uwzględniających potrzebę specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków czy zapewnieniu o ustawicznym szkoleniu wraz z wspieraniem zdrowego klimatu pracy bez stresu. Prawdopodobnie nie pomogą zachęty dla pracodawców wspierania dobrego samopoczucia emocjonalnego i psychicznego pracowników, gdy w prywatnych przedsiębiorstwach brakuje przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy, a nawet podstawowych praw człowieka. Nie pomogą wezwania do niezabierania prawa do zasiłków z tytułu choroby lub niepełnosprawności, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w polskim prawie i działaniach rządu w Polsce, który zamiast poprawy doprowadza do degradacji służby zdrowia, wyśmiewa się z ludzi biednych materialnie, szczególnie ze środowiska rodziny Radia Maryja, z określeniami ich moherowymi, beretami czy innych epitetów. Wezwania państw do przyjęcia odpowiednich środków w celu poprawy i utrzymania wysokiej jakości życia osób starszych, propagowania zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez udział w życiu społeczności w tym wczesnego przygotowania do emerytury nijak się mają do sytuacji, w której dochodzi do prywatyzacji służby zdrowia i znacznych wzrostów kosztów nie tylko utrzymania, ale leczenia. Życzenia zawarte w dokumencie, aby państwa członkowskie opracowały wytyczne dla opieki pielęgniarskiej długoterminowej, co ma pomóc w zapobieganiu i maltretowaniu osób starszych, zwalczaniu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego, niewiele mają wspólnego z polityką obecnego rządu i działań ograniczających wykorzystanie wpłaconych przez nas środków do Unii Europejskiej. Za chwilę opowiem o niektórych warunkach sprzyjających zdrowiu psychicznemu. Można się zgodzić z apelami o organizowanie publicznych kampanii informacyjnych i uświadamiających, zwłaszcza w mediach, w internecie, szkołach, w miejscu pracy, w celu wspierania zdrowia emocjonalnego, także podniesienia wiedzy o najczęstszych objawach depresji i ułatwieniu udziału w formułowaniu i wdrażaniu polityki oraz we wszystkich etapach badań naukowych w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak zastrzeżeniem i przypomnieniem, że podstawą zdrowia psychicznego jest rozwój dzieci i rodziców w zdrowej rodzinie, która powinna mieć zabezpieczenie materialne i stabilizację zarobkową. Potrzebne jest także przestrzeganie zasad i reguł moralnych we wszystkich dziedzinach życia, a nie prawo sprzyjające silnym, bogatym wraz z eliminacją słabych, czy proponowaniem zabijania ludzi chorych i starszych, albo robieniem interesu na ludzkim zdrowiu. Człowiek stale i świadomie odrzucający normy moralne jest moralnie chory i sobie szkodzi, co wywołuje także zaburzenia psychiczne oraz wpływa na ciało, stymulując powstawanie chorób psychosomatycznych. Nie istnieje właściwie żaden termin psychologiczny, który w pełni opisywałby zdrowie psychiczne i pozytywny sposób życia, jednak na pewno nie można zdrowia psychicznego określać tylko brakiem patologii. Na razie nie ma żadnych teorii naukowych, które wskazywałyby, jak osiągnąć szczęście czy stan określany dobrostanem lub optymalnym życiem. Optymalny sposób życia ma być charakterystyczny dla osób cechujących się dojrzałością emocjonalną, zintegrowanych psychicznie, czyli w integracji między życiem emocjonalnym, rozumem i wolą, czy też zespolenia między głową a sercem, które mają współdziałać, dążąc do zdrowia i szczęścia. Dojrzałość emocjonalna powinna być zakorzeniona w rozwiniętym życiu emocjonalnym, które obejmują wszystkie uczucia, także zintegrowane i przeniknięte przez rozum i wolę. Na dojrzałość emocjonalną składa się poczucie własnej wartości, wraz z którą człowiek czuje się potrzebny, może coś z siebie dać innym, ma poczucie bezpieczeństwa bez odczuwanych lęków i paniki. Człowiek dojrzały emocjonalnie i psychicznie zdaje sobie sprawę, że może sobie poradzić, także rozumie samego siebie, jest niezależny od otoczenia i zdaje sobie sprawę z motywu swojego postępowania. Człowiek dojrzały uczuciowo rozumie i uczestniczy w życiu innych ludzi, będąc gotowym do niesienia pomocy. Dojrzałość uczuciowa to umiejętność rozwiązywania problemów. Człowiek dojrzały kontroluje także swoje uczucia, jest szczery, wykazuje jedność słów, myśli i czynów. Dojrzałego człowieka cechuje ciągły wzrost i rozwój wraz z dążeniem do wykorzystywania swoich umiejętności oraz poświęcaniem się powołaniu, misji czy też wykonywanej pracy albo twórczości. Jednak człowiekowi do rozwoju i zdrowia psychicznego potrzeba także otwarcia się na rzeczywistość duchową i transcendentną, co możliwe jest przede wszystkim na drodze modlitwy i medytacji. Jednak do wewnętrznego doświadczenia Pana Boga potrzebne jest zdrowie moralne i życie sakramentalne. Zdrowie moralne przebiega z poszanowaniem i przestrzeganiem praw i zasad moralnych, a także wcielaniem ich w życie. Natomiast utrata zdrowia moralnego prowadzi do choroby moralnej poprzedzającej moralną śmierć, która jest także określana jako świadoma, dokonana przez człowieka zamiana tendencji rozwojowych na tendencje antyrozwojowe, które prowadzą do niszczenia siebie i innych. Według profesora Dąbrowskiego, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej, rozwojem człowieka rządzą po kolei zasady przyjemności, rzeczywistości i dopiero następnym etapem kieruje zasada rozwoju. Pierwszy okres, w którym rozwojem rządzi zasada przyjemności, charakteryzuje się dążeniem do maksymalnych przyjemności we wszystkich dziedzinach życia. Zasada przyjemności kieruje wszystkimi popędami – seksualnym, potrzebą snu, odpoczynku, bezpieczeństwa czy emocjonalną. Dąbrowski twierdzi, że oprócz dzieci, także wielu ludzi dorosłych kieruje się zasadą przyjemności, która decyduje o zachowaniu, postępowaniu, jednocześnie świadczy o niedorozwoju osobowym. Odczuwana przyjemność jest potężną, instynktowną siłą, która może nawet prowadzić do poważnego zawężenia świadomości. Brak ewangelizacji oraz życie tak, jakby Boga nie było, nie tylko nie zabezpieczy przed zaburzeniami psychicznymi, ale jest potężnym czynnikiem stymulującym niedorozwój osobowy i właśnie choroby psychiczne. Pierwszy etap rozwoju osobowego, stanowiący dopiero punkt wyjściowy do wyższych poziomów, cechuje się strukturą osobowości zintegrowaną na niskim poziomie, która wykazuje wyraźne cechy psychopatyczne lub znajduje się na granicy normy między normą a psychopatią. Ludzie na takim etapie kierują się popędami, którym podporządkowana jest inteligencja. Zwykle są to osoby o silnych ambicjach, czasem o dużej wiedzy, ale bez rozwoju uczuć wyższych, czyli w tym współodczuwania. Często ludzie chorzy czy zwyrodniali moralnie, nieprzestrzegający zasad moralnych, mogą nawet nie być zdolni do dezintegracji twórczej i rozwoju osobowego. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o staraniach Unii Europejskiej w celu poprawy zdrowia psychicznego. Z Panem Bogiem.